Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Świętem miłości Boga nazwał papież dzisiejszą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów.
Franciszek odwołał wizytę w rzymskiej klinice Gemelli. Szpital otrzyma jednak relikwie świętych Jana XXIII i Jana Pawła II.
W Watykanie zapadł wyrok skazujący w procesie kanonicznym przeciwko byłemu nuncjuszowi w Dominikanie, arcybiskupowi Józefowi Wesołowskiemu.
Witamy 27 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Aby przekazać swoją czułą miłość człowiekowi, Bóg potrzebuje, by ten stał się maluczki. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Dzisiejszą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Franciszek nazwał w homilii świętem miłości Boga w Jezusie Chrystusie.
Ci sono due tratti dell'amore. Primo l'amore è più.
Miłość ma dwie cechy. Pierwsza, że polega bardziej na dawaniu niż na braniu. Druga cecha to ta, że miłość polega bardziej na czynach niż na słowach. Gdy mówimy, że chodzi bardziej o dawanie niż branie, znaczy to, że miłość się udziela zawsze i zostaje przyjęta przez miłowanego. A gdy mówimy, że polega bardziej na czynach niż na słowach, chodzi o to, że miłość zawsze daje życie i wzrost.
Jednak, aby zrozumieć Bożą miłość, człowiek musi odnaleźć w sobie wymiar odwrotnie proporcjonalny do niezmierności, czyli maluczkość, stwierdził Ojciec Święty. Chodzi o maleńkość serca, która pozwala wejść w relację z Bogiem, wzorowaną na czułej relacji ojca z małym dzieckiem.
Taka jest czułość Pana i Jego miłości. Tego właśnie On nam udziela, dając siłę naszej własnej czułości. Ale jeśli czujemy się silni, nigdy nie doświadczymy tej pięknej pieszczoty Pana. Nie lękaj się, ja jestem z Tobą, trzymam Cię za rękę. Takie są słowa Pana, które uzmysławiają nam tę tajemniczą miłość Jego do nas. A gdy Jezus mówi, o sobie powiada, jestem cichy i pokorny sercem. Także On, Syn Boży, uniża się, by przyjąć miłość Ojca.
Kolejnym znakiem szczególnym Bożej miłości, o którym mówił Franciszek, jest jej pierwotność. To zawsze Bóg jest pierwszy, gdy kocha i nas oczekuje. Tu papież zachęcił słuchaczy do odczucia zdumienia nad tym tajemniczym udzielaniem się Bożej miłości.
Gdy gdzieś docieramy, On już jest tam. Gdy Go szukamy, On odnajduje nas jako pierwszym. Jest zawsze przed nami, czeka na nas, by przyjąć nas do swego serca, do swej miłości. I te dwie rzeczy mogą pomóc nam zrozumieć tę tajemnicę miłości Boga względem nas. By się wyrazić, potrzebuje On naszej maleńkości, naszego uniżenia się, a także naszego zdumienia, gdy Go szukamy i znajdujemy oczekującego.
Przedpołudniowa działalność papieska skupiła się na audiencjach prywatnych. Franciszek przyjął m.in. kardynała Stanisława Ryłkę, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Laikatu.
Natomiast watykańskim wydarzeniem dnia miała być wizyta Ojca Świętego w klinice Gemelli. Jest to szpital uniwersytecki należący do Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca Pana Jezusa, który właśnie dzisiaj obchodzi uroczystość patronalną. W programie papieskiej wizyty przewidziano spotkanie z pacjentami i personelem kliniki, przekazanie relikwii świętego Jana XXIII i Jana Pawła II oraz Eucharystię sprawowaną na placu kampusu uczelnianego. Niestety w związku z niespodziewaną niedyspozycją Ojca Świętego wizyta została odwołana. Papieża zastąpił kardynał Angelo Scola, który odczyta też papieską homilię. Stolica Apostolska i Serbia podpisały umowę o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. Przewiduje ona m.in. bezpośrednie kontakty między instytucjami akademickimi i wzajemne uznawanie tytułów naukowych. Potwierdzone też zostało prawo Kościoła katolickiego w Serbii do zakładania i prowadzenia wyższych uczelni. Umowę podpisali dziś w Belgradzie szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Dominik Mamberti i serbski minister spraw zagranicznych i Wica Dacić.
Wydalenie ze stanu duchownego. Takim wyrokiem zakończył się w pierwszej instancji proces kanoniczny przeciwko arcybiskupowi Józefowi Wesołowskiemu. Były papieski dyplomata był oskarżony o seksualne wykorzystywanie nieletnich, gdy pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Dominikanie.
Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, wyrok zapadł w ostatnich dniach, a oskarżony ma obecnie 2 miesiące na złożenie odwołania. Jak wiadomo, chodzi na razie o dochodzenie kanoniczne, czyli wewnątrzkościelne, które toczyło się w Kongregacji Nauki Wiary. W watykańskim komunikacie zapewniono, że z kolei proces karny przeciwko arcybiskupowi Wesołowskiemu zostanie podjęty natychmiast po uprawomocnieniu się wyroku kanonicznego. Jednocześnie przyznano, że oskarżony cieszył się dotychczas pewną swobodą w oczekiwaniu na weryfikację zarzutów przez kongregację. Stało się to ostatnio przedmiotem medialnych doniesień. Biorąc pod uwagę wyrok obecnie wydany przez wspomnianą dykasterię, wobec byłego nuncjusza będą zastosowane wszystkie środki odpowiadające powadze sprawy. Czytamy w watykańskim oświadczeniu.
Zasadniczym błędem byłoby pojmowanie czy przeżywanie kapłaństwa jako osobistego wyniesienia albo kwestii prestiżu. W dzisiejszą uroczystość Serca Jezusowego, obchodzoną jako Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, zwraca na to uwagę sekretarz Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Arcybiskup Celso Morga i Rusowieta przypomina tu nauczanie Ojca Świętego z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Według niego kluczem i zasadą kapłaństwa służebnego nie jest władza pojmowana jako panowanie, ale władza szafowania sakramentem Eucharystii. Stąd rodzi się jego autorytet pozostający zawsze na służbie ludu.
Hiszpański arcybiskup wskazuje, że wszelka posługa kapłańska, nawet kiedy misja duszpasterska wymaga działań w pewnym sensie biurokratycznych, ma się zawsze wiązać z miłością Chrystusa. Kapłan musi być całkowicie oddany swej owczarni, zwracając szczególną uwagę na cierpiących, dzieci i młodzież, ludzi przeżywających trudności, zepchniętych na margines czy ubogich. Wierni mają prawo oczekiwać od księdza, by był człowiekiem Bożym, doradcą, mediatorem pokoju, wiernym i roztropnym przyjacielem, niezawodnym przewodnikiem w trudnych chwilach życia. Sekretarz Kongregacji do Spraw Duchowieństwa przestrzega też przed indywidualizmem i porusza problem samotności kapłanów. Lekarstwo na to widzi w głębokim poczuciu kapłańskiej solidarności.
Już od 45 lat kontynuuje się wymianę oficjalnych delegacji między Konstantynopolem a Rzymem w główne święta patronalne obu tych kościołów. Tradycję tę zapoczątkowano za pontyfikatu Pawła VI. W jej ramach wizytę w Wiecznym Mieście rozpoczyna dziś delegacja Patriarchatu Ekumenicznego. W niedzielę weźmie ona udział w watykańskich obchodach uroczystości świętych Piotra i Pawła. Na jej czele stoi metropolita Ioannis Dzidziulas, który jest współprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji Mieszanej Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego.
Ponadto w skład delegacji wchodzi jeszcze dwóch innych teologów. Jeden z nich to Kanadyjczyk ukraińskiego pochodzenia, arcybiskup Hiob Getcha, egzarcha dla tych zachodnioeuropejskich parafii prawosławnych tradycji rosyjskiej, które podlegają jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola. Do tegorocznej delegacji na rzymskie uroczystości apostołów Piotra i Pawła należy też Australijczyk greckiego pochodzenia, archidiakon John Chryzawgis, znawca problematyki ochrony środowiska. Jest on doradcą patriarchy Bartłomieja w tej tak bliskiej mu dziedzinie.
Nadal bardzo niepewna jest sytuacja sudańskiej katoliczki, która niemal nie skończyła na szubienicy za rzekome wyrzeczenie się islamu. Aktualnie Meriam Ibrahim przebywa w amerykańskiej ambasadzie w Chartumie, nie może jednak wyjechać z Sudanu, ponieważ toczy się przeciwko niej nowe postępowanie. Zdaniem władz sudańskich złamała prawo, posługując się dokumentami Sudanu Południowego. Spędziła już za to w areszcie 48 godzin.
Władze amerykańskie deklarują wszelką możliwą pomoc. Obywatelem USA jest mąż Meriam. Nie ukrywa on zadowolenia, że jego żona z dwójką dzieci znalazła się w placówce dyplomatycznej. Odkąd bowiem w poniedziałek sąd anulował wyrok śmierci i wypuścił ją na wolność, otrzymuje ona pogróżki od islamskich fundamentalistów. Dla pokaźnej części sudańskiego społeczeństwa Meriam wciąż pozostaje apostatką. Jej ojciec był bowiem muzułmaninem, a Koran nie pozwala, by w takiej sytuacji dzieci mogły przyjąć wiarę chrześcijańską. Jak podaje agencja AFP, powołując się na katolickiego arcybiskupa Chartumu, kobieta została wychowana przez matkę, która należy do kościoła prawosławnego, sama jednak w 2011 roku, tuż przed zawarciem małżeństwa, przyjęła wiarę katolicką.
We Francji trwa zacięta debata na temat eutanazji oraz przemian cywilizacyjnych, jakie zachodzą w tym kraju. Czyż podanie kubka wody spragnionemu, nawet największemu wrogowi, nie należało do podstawowych zasad naszej cywilizacji? Pyta rzecznik prasowy episkopatu ksiądz Bernard Podvin, komentując wydarzenia ostatnich dni.
W ubiegły wtorek zapadły we Francji dwie kluczowe decyzje. Z jednej strony uniewinniony został lekarz, który uśmiercił 7 pacjentów. Z drugiej zaś Rada Państwa nakazała zaprzestać podawania wody i pokarmów 38-letniemu mężczyźnie, który znajduje się w tak zwanym stanie wegetatywnym. Reaguje jednak na bodźce, nie cierpi, jego stan się nie pogarsza, ale nie rokuje też nadziei na przyszłość. O jego śmierć wnioskuje żona. Rodzice, w tym ojciec, który jest lekarzem, są temu przeciwni. Francuskie państwo przyznało rację żonie. Vincent Lambert ma umrzeć z pragnienia i głodu. Jego rodzice w trybie pilnym odwołali się jednak do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, w związku z czym do czasu rozpatrzenia sprawy mężczyzna jest bezpieczny.
Wtorkowe decyzje w sprawie eutanazji przyspieszą prawdopodobnie legalizację tego procederu we Francji. Z cywilizacyjnych konsekwencji tego aktu zdają sobie sprawę również zwolennicy eutanazji. Jeden z nich, były minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, zaapelował, by nie używać słowa eutanazja. Za bardzo się kojarzy ono bowiem ze zbrodniczymi pomysłami Hitlera. Tym bardziej, że w języku francuskim ostatnia sylaba słowa eutanazja brzmi tak samo jak nazista.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Pod hasłem Runo Gedeona w Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie rozpoczyna się 5. Jerycho Młodych, święto młodzieży katolickiej diecezji siedleckiej. Ksiądz Wojciech Hackiewicz, diecezjalny duszpasterz młodzieży, powiedział, że przez 2 dni na przykładzie biblijnego bohatera, który powstrzymał wrogą armię, młodzież będzie zastanawiać się nad bohaterami obrony wiary naszych czasów.
Punktem wyjścia naszych rozważań jest właśnie Gedeon, który w takiej niewielkiej liczbie pokonał ogromną armię, bo moc Boża była z nim. Dzisiaj my też często w tak nielicznej grupie, ktoś w klasie, już coraz częściej odosobniony w swojej wierze, może też być potężnym obrońcą wiary. Nie na zasadzie zwalczania kogokolwiek, tylko uzasadniania tej nadziei, jak mówi święty Piotr, która w nas jest.
Dwudniowe Jerycho Młodych będzie ostatnią stacją peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży w diecezji siedleckiej. Krzyż i ikona Matki Bożej zostaną następnie przekazane na Białoruś. W diecezji legnickiej zakończyła się zbiórka elektrośmieci. Przez 4 miesiące w parafiach zbierany był zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Mieszkańcy przynosili m.in. zepsute telewizory, żelazka, drukarki czy mikrofalówki. W sumie w ramach akcji nazwanej Budzimy Nadzieję udało się zebrać 346 ton elektrośmieci, poinformował ksiądz Janusz Wilk z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji legnickiej.
Uzyskane w sposób środki materialne zostały przekazane na konto projektów realizowanych przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Spośród wielu projektów realizowanych jest chociażby budowa szkół, budowa sierocińców, utrzymanie dzieci w sierocińcach, często dzieci chorych na AIDS, także budowa ujęć wodnych, budowa studni głębinowych i pomoc bieżąca misjonarzom.
Zbiórkę elektrośmieci w diecezji legnickiej zorganizowało właśnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.